Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w audycji medycznej rozmawiać będziemy na temat choroby Hashimoto. Co to za choroba? Skąd taka egzotyczna nazwa? Jak się ją leczy? O tym opowie doktor nauk medycznych Piotr Wiśniewski z Katedry i Kliniki Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator Centrum Leczenia Raka Tarczycy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
A państwo zainteresowani, możecie do nas napisać SMS-y 603-06-06-06, taki numer, czekamy na państwa pytania. Panie doktorze, zacznijmy może od tego, że powiedzmy słuchaczom, czym jest choroba Hashimoto i jakiego w ogóle organu ona dotyczy.
Choroba Hashimoto jest chorobą tarczycy, jest najczęstszą chorobą układu endokrynologicznego, jest jedną z najczęstszych chorób, które w ogóle w populacji występują. Jest chorobą, która uwarunkowana jest autoimmunologicznie i która prowadzi do niedoczynności tego narządu w długim okresie czasu.
A czy my mamy w tej chwili w Polsce jakąś, nie wiem, epidemię tej choroby? Bo jak się rozejrzeć wokół siebie, to się okazuje, że ta pani, ten pan, ta osoba, znajoma, koleżanka, no wszyscy mówią, że robili przynajmniej badania w tym kierunku, że coś z ich tarczycą się dzieje.
Znaczy jest to choroba, która występuje naprawdę często i ta epidemiologia jest może nawet porównywalna do takich chorób jak cukrzyca czy nadciśnienie. Także jest w populacji wiele osób, których ona dotyczy, stąd jest tak popularna. Inna sprawa jest taka, że w ostatnich dekadach poprzez to, że dostępność do badań typu USG, typu badania laboratoryjne jest dużo większa niż wcześniej, to znacznie częściej jest rozpoznawana nawet w bardzo wczesnych stadiach. I myślę, osobnym zjawiskiem jest to, o czym pani mówiła, że jest takie wrażenie, że ta choroba jest tak powszechna, że aż za bardzo takie jest wrażenie. Ja z mojej perspektywy mogę też to potwierdzić, że wiele osób może nawet być przekonanych albo przez lekarzy o tym, że ma tą chorobę, podczas gdy w rzeczywistości po dokładniejszym, bardziej wnikliwym rozpatrzeniu no nie znajdujemy argumentów za tym, że ona faktycznie jest.
A co może w ogóle spowodować chorobę Hashimoto? Bo wspominał pan, że to choroba tarczycy, ale jaka jest geneza jej w ogóle powstawania? Co się dzieje w organizmie?
My bardzo dużo wiemy o tych zjawiskach, które się dzieją w układzie immunologicznym i wewnątrz tarczycy u pacjentów z chorobą Hashimoto, ale ciągle brakuje nam jakiegoś jednego takiego prostego wytłumaczenia, co tak naprawdę tą chorobę powoduje. To jest tak, że tak jakby kosteczki domino, widzimy te kosteczki domino kolejne, ale nie widzimy to, co pierwsze powoduje przewrócenie
tych. Sam początek
jakby. Dokładnie. I teraz wiemy tak, że z pewnością jest dużo czynników genetycznych, z tym, że nie ma jednego jakiegoś genu, który jest za to odpowiedzialny, tylko tak jak różnimy się wyglądem twarzy, w ogóle wyglądem czy charakterem, tak samo różne białka w naszym organizmie też różnią się troszeczkę odrobinę między sobą. I teraz jest tak, że osoby, które mają jakiś określony taki zestaw genów, które powodują, że te białka mają taki czy inny troszeczkę kształt, to już samo predysponuje do tej choroby, ale oprócz tej genetycznej predyspozycji jest jeszcze na pewno jakiś dodatkowy czynnik.
Taki wyzwalający, tak?
Tak, który jeszcze to nie tłumaczy, to tłumaczy dużo, ale to nie tłumaczy wszystkiego i z tych środowiskowych czynników to na przykład podaż jodów na danym terenie, czy ekspozycja na promieniowanie, to są takie główne.
Podstawowe, główne czynniki. A panie doktorze, tak. A czy to jest jakaś choroba z jakiegoś konkretnego, określonego typu? Bo mówi się sporo, że są różne na przykład zapalenia tarczycy. Mhm. Czy Hashimoto to jest właśnie taki stan zapalny?
W sensie medycznym, w sensie histopatologicznym jak najbardziej tak. Bo to, co nam się kojarzy ze stanem zapalnym, no to jest, nie wiem, na przykład zapalenie wyrostka, prawda, gdzie tam bóle brzucha, gorączka, czy zapalenie migdałków, to tak ciężko to przyrównać do choroby Hashimoto, prawda, która przecież nie boli. Ale tak w rzeczywistości one mają tą cechę wspólną, że pojawia się jakaś reakcja układu immunologicznego wewnątrz tego narządu. Ona nie jest aż tak dynamiczna jak w zapaleniu migdałków czy w zapaleniu wyrostka, ale jest taka stonowana, długotrwała. To nie powoduje bólów żadnych, to nie powoduje obrzęku, to nie powoduje tych wszystkich innych objawów, które nam się kojarzą z zapaleniem. Ale jednak to jest zapalenie, bo obecne są komórki układu immunologicznego w tarczycy, której zwykle nie ma, dodam jeszcze.
Dokładnie. Chciałam się tutaj zatrzymać nad tym, bo powiedział pan, że dochodzi do uszkodzenia tarczycy i jakby całkowitego nawet jej zatrzymania jej pracy w pewnym momencie, na pewnym etapie tej choroby. Dlaczego do tego dochodzi i co ją niszczy właśnie, tą tarczycę?
No. To jest ta stała, utrzymująca się, mało nasilona odpowiedź układu zapalnego, układu immunologicznego w tej tarczycy, która po długich latach, miesiącach, latach trwania doprowadza do zmian w jej wyglądzie i funkcjonowaniu.
A czy można ten proces destrukcji tych uszkodzeń w jakiś sposób zatrzymać albo zahamować, żeby nie doszło do całkowitego zniszczenia tarczycy, nawet do jej zaniku. Tutaj też padło słowo, że zanik tarczycy może być, tak?
Na tą chwilę nie ma takich, nie są znane takie terapie, które by potrafiły w jakiś rozsądny sposób to zatrzymać czy zapobiegać dalszemu. Tutaj mamy taką sytuację...
To nie brzmi dobrze
tak,
dla pacjentów,
ale
którzy...
to wymaga wyjaśnienia i komentarza. Tutaj mamy taką sytuację, że w sytuacji, kiedy dojdzie do... co jest taką najważniejszą konsekwencją tej choroby? Najważniejszą konsekwencją jest to, że własna tarczyca przestaje produkować odpowiednią ilość hormonów. I teraz tutaj znacznie prościej jest w ten sposób leczyć, że tą brakującą ilość hormonu uzupełniamy w inny sposób, prawda? Jej źródłem nie jest własna tarczyca, tylko źródło jest, uzupełniamy tą ilość w postaci tabletki.
No i teraz pewnie wielu słuchaczy sobie myśli, ale ten nasz hormon, który sami produkujemy, taki jest naturalny, prawda? Czy to, co my możemy ewentualnie dostać w lekach, rzeczywiście będzie działało dobrze i nie będziemy się przez to gorzej czuli? Te leki są rzeczywiście w stanie zastąpić?
Znaczy, tutaj mówimy o nie tyle o lekach, tylko o podawaniu tego, czego w organizmie brakuje, prawda? I to jest dokładnie ta sama substancja, którą produkuje tarczyca, tylko otrzymywana w troszkę innych warunkach, no zupełnie innych warunkach. I ona w lecznictwie jest już obecna przez bardzo długi czas i wiadomo o tym, że pacjenci, którzy muszą przyjmować ten lek, żyją tak samo dobrze, doświadczają tych samych problemów, co osoby zdrowe. Tak samo długo żyją, nie prowadzi to do jakichś negatywnych konsekwencji.
Dobrze, panie doktorze, a co ma wpływ na rozwój tej choroby? Bo mówił pan tutaj o takich czynnikach genetycznych, ale na przykład, czy też czynniki zewnętrzne, na przykład ogólny stan zdrowia, jeśli ktoś ma w ogóle rozchwiany układ hormonalny, bo to wszystko jest połączone, prawda, ze sobą. To nie jest tylko, że tarczyca sobie tak pracuje, sobie amuzą, jak to się mówi, tylko ona działa w połączeniu z przysadką, z innymi gruczołami dokrewnymi. Jak to wygląda tak w praktyce, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i gdzie może się pojawić to zaburzenie tej pracy i czy ono może mieć wpływ właśnie na chorobę?
No, choroba Hashimoto jest chorobą, która skutkuje niedoczynnością tarczycy. Pani wspomniała o tym, że tarczyca tak naprawdę nie działa autonomicznie, tylko wykonuje pewne zadania na zlecenie przysadki mózgowej i nadrzędnych jeszcze ośrodków w mózgu. I tutaj choroba Hashimoto to jest taka sytuacja właśnie, że problem wynika stricte z odpowiedzi tej tarczycy, czy z responsywności. Ona nie jest w stanie wyprodukować, dostaje właściwe sygnały, natomiast nie jest w stanie odpowiedzieć we właściwy sposób, ponieważ ten gruczoł zostaje przez ten proces zapalny zniszczony.
A na przykład niedobory witamin? jakieś inne zaburzenia gospodarki hormonalnej, na przykład zwłaszcza u kobiet, czy to może też mieć wpływ na to, że ta choroba się rozwinie? Mamy problem endokrynologiczny, ale na przykład ginekologiczny bardziej, tak? I czy to może wpływać na pojawienie się?
Nie, raczej to nie są to powody, które wyzwalają właśnie pojawienie się choroby Hashimoto. Są to dodatkowe okoliczności, które tutaj nam utrudniają, czy rzutują, w jakiś sposób się wiążą, ale to nie można tak powiedzieć, że jakiś taki czynnik, o których pani mówiła, z tych czynników, o których pani mówiła, że któryś konkretnie może tą chorobę bezpośrednio wywołać, może być przyczyną.
A dlaczego choroba Hashimoto, nie wiem, może to jest nieprawdziwe takie spostrzeżenie, rozwija się u kobiet młodych, na przykład po okresie ciąży, po okresie laktacji? Rzeczywiście wtedy występuje częściej?
A to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo choroba Hashimoto, już mówiliśmy o tym, że jest chorobą, w której dużą rolę odgrywa układ immunologiczny. W czasie ciąży układ immunologiczny podlega ogromnym zmianom, bo na czas ciąży układ, który jest zaprojektowany tak, żeby wszelkie jakieś obce antygeny, wszelkie jakieś nieprawidłowe struktury, które są w organizmie, zwalczać, musi zaakceptować rozwój płodu, prawda? Bo w przeciwnym razie, gdyby układ immunologiczny działał tak samo jak przed ciążą, to nie doszłoby do rozwoju ciąży, bo ciąża jest antygenowo czymś innym niż macierzysta tkanka. I teraz dzieje się tak, że w ciąży rozwija się tolerancja układu immunologicznego na wiele różnych aspektów i wiele chorób, które mają swoje źródła albo w których układ immunologiczny uczestniczy, na czas ciąży ulega takiej częściowej albo nawet całkowitej remisji, czyli wygaszeniu. I teraz po zakończeniu ciąży układ immunologiczny znowuż wraca na te swoje wcześniejsze tory normalnego funkcjonowania i tutaj właśnie to jest ten moment, kiedy wiele chorób ulega zaostrzeniu.
To znaczy, to jest ile czasu po ciąży najczęściej to się dzieje?
To się dzieje, objawy tych chorób się pojawiają w ciągu miesiąca, dwóch, trzech
po porodzie,
tak. I tutaj akurat choroba Hashimoto jest taką przykładem właśnie, czy choroba Gravesa-Bassettowa, inna immunologiczna związana z tarczycą choroba, gdzie w ciąży te procesy ulegają w pewnym stopniu wyciszeniu, a zaraz po porodzie, jak układ immunologiczny wraca na swoje właściwe funkcjonowanie, to ze zdwojonym, że tak powiem, dynamiką się.
My tak tu rozmawiamy o tej chorobie, ale powiedzmy w takim razie, na jakie objawy należałoby zwrócić uwagę, kiedy na przykład właśnie jesteśmy miesiąc po porodzie i coś się zaczyna dziać. Co to może być?
No, jak już mówię, no, to jest akurat szczególna okoliczność, jeżeli chodzi o porodzie. Akurat po porodzie głównie to jest nasilone uczucie zmęczenia, nasilone bicie serca,
czyli
chudnięcie.
Czyli przyspieszony taki puls
tak,
jakby, tak?
Z tym, że to są właśnie objawy, akurat w chorobie Hashimoto jest tak, że po porodzie zaraz u części osób, to nie dotyczy absolutnie wszystkich osób z chorobą Hashimoto, ale jak już mówimy o tym, jak ciąża i poród wpływają na przebieg tej choroby, to w tej pierwszej fazie dochodzi do etapu nadczynności tarczycy, znaczy uwolnienia hormonów tarczycy, bo jak układ immunologiczny sprząta tam teraz po tym, co się, powiedzmy w cudzysłowie, oczywiście ja tak
przez
opisuję.
Przez te 9 miesięcy działo, tak?
Tak jest. To przy okazji uszkadza też pęcherzyki tarczycowe nowe, z których wydobywają się hormony tarczycy i to skutkuje tym, że w pierwszym etapie jest ich we krwi dużo i pojawiają się objawy związane z nadmiarem tych hormonów, czyli właśnie niepokój, bicie serca, chudnięcie, czasami zanik laktacji, drżenie dłoni. To są rzeczy, one zwykle są, powiem szczerze, mało nasilone i większość kobiet
pewnie w ogóle nie kojarzy tego z tarczycą, prawda?
Dokładnie, bo
tylko myśli, że to może po porodzie po prostu
tak jest,
stres jakiś.
Tak, one też najczęściej nie mają aż takiego, o ile to nie powoduje dużych tych dolegliwości, to poporodowy mechanizm, to poporodowe, to się nazywa poporodowe zapalenie tarczycy, to ono nie ma jakichś mocno konsekwencji dewastujących. testujących.
A powiedzmy, czy mogą zachorować mężczyźni na chorobę Hashimoto i na przykład, czy też chorują dzieci?
Tak, i mężczyźni, i dzieci chorują, z tym, że znacznie rzadziej. Mężczyźni dorośli około 10 razy rzadziej niż kobiety chorują na tą chorobę. Dzieci też chorują, z tym, że też wyraźnie rzadziej niż dorośli. Jest taka zależność, że im starsze dziecko, im starsza osoba w ogóle, z wiekiem częstość występowania tej choroby rośnie.
Panie doktorze, czy można tą chorobę wyleczyć? To znaczy, mamy chorobę Hashimoto i z tego, co ja zrozumiałam, ona przybiera taką postać przewlekłą bardzo często, mm-hmm. że po prostu jest i zostaje z nami. Mm-hmm. Ale czy jest możliwe, na przykład właśnie w przypadku dzieci, czy dzieci są już skazane na tą chorobę do końca życia i na przyjmowanie tych tabletek, czy można w jakiś sposób tą chorobę wyleczyć?
Jest wiele osób, które mają niedoczynność tarczycy, tylko chwilowo, przejściowo. No chwilowo w endokrynologii to czasami znaczy tygodnie albo miesiące, prawda? Ale jeżeli ktoś ma chorobę Hashimoto i widzimy jej konsekwencje, zmiany strukturalne w tarczycy, widzimy, że ta tarczyca nie jest w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości hormonów, to w tej sytuacji należy przyjąć raczej, że ta choroba już zostanie i te rzeczy się nie cofną. Natomiast tutaj trzeba dodać, że doskonale można zastąpić funkcję tej tarczycy, uzupełniając ten sam hormon w postaci tabletek.
I chciałam jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy zapytać pana o diagnostykę. Mhm. Czy łatwo jest tą chorobę zdiagnozować? Ponieważ no, te objawy są takie, że chyba dosyć prosto je pomylić, chociażby z jakimiś kardiologicznymi, prawda?
To jest tak, to prawda, że na podstawie samych objawów na pewno nie można rozpoznać tej choroby. Można ją podejrzewać, prawda? Tam jest cała lista tych dolegliwości.
Bez wykonania badań, tylko rozmawiając z pacjentem, który mówi, co się mu dzieje.
Można wysnuć jej podejrzenie, tak? Mhm. Można podejrzewać, że za te objawy może być odpowiedzialna choroba tarczycy. No, te objawy są powszechnie znane. No, uczucie zmęczenia, prawda, wypadanie włosów, czasami obrzęki powiek jakieś nieduże. Gro z tych, czy zaburzenia koncentracji.
Spowolniony metabolizm, bo pacjenci pewnie często się skarżą na to, że tyją.
No, tu bym, to już ostatnio też jak rozmawialiśmy z panią redaktor, to ten temat dyskutowaliśmy, na ile tarczyca może być przyczyną otyłości, to tutaj ja mam dość kategoryczne w tym momencie zdanie, ale o czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o tym, że wiele, czy większość z tych samych dolegliwości, które pojawiają się w niedoczynności tarczycy, to są objawy, które wcale niekoniecznie muszą wynikać z jakiejkolwiek choroby i to są rzeczy, które każdy z nas doświadcza w swoim życiu na różnych etapach, a wcale to nie musi być koniecznie związane z chorobą tarczycy.
Ja się chciałam zatrzymać jeszcze, bo pan mówi o niedoczynności, cały czas pojawia się tutaj niedoczynność. Mhm. Powiedzmy słuchaczom, dlaczego my mówimy o tej niedoczynności, bo choroba Hashimoto prowadzi do niedoczynności.
Tak, jest najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy, a niedoczynność tarczycy jest bardzo często spotykanym stanem.
No to wróćmy do tej diagnozy.
No tak, czyli jest tak, że możemy na podstawie objawów podejrzewać tą chorobę, natomiast jej obecność wymaga potwierdzenia w testach. Te testy są łatwo dostępne, mówimy o badaniach krwi i o badaniach ultrasonograficznych tarczycy, ale potem jest trudność też w interpretacji tych wyników i tutaj bym chciał powiedzieć, że sam jeden nieprawidłowy wynik absolutnie nie potwierdza tutaj diagnozy. To jest, tak bym to przyrównał, jeżeli jeden mamy nieprawidłowy wynik, to jest tak samo jak jedziemy samochodem i policja nas radarem bada, jaką prędkością jedziemy i stwierdza, że jedziemy z nadmierną prędkością, prawda? Co wcale nie znaczy, że myśmy przez cały czas z tą prędkością jechali. To jest w tym momencie. Badanie krwi, na przykład oznaczenie stężenia jakiegoś hormonu, danym momencie, mówi tylko o tym, jak jest w tym w tej chwili.
Momencie.
Natomiast to niekoniecznie, albo najczęściej wcale nie świadczy o tym, co się dzieje generalnie w organizmie i jest taka tendencja do zbytniego uogólniania tych wyników, przywiązywania do nich bardzo dużej wagi, zwłaszcza do pojedynczych wyników. Także podsumowując, można powiedzieć, że rozpoznanie choroby Hashimoto u większości osób jest dość proste, pod warunkiem, że te wszystkie informacje, które płyną z rozmowy z pacjentem, z badania przedmiotowego, z wyników z laboratorium, z obrazów ultrasonograficznych, się to wszystko w taki komplet, że tak powiem, złoży i razem przeanalizuje. Pojedyncze badanie bardzo często nie jest w stanie nam tutaj rozstrzygnąć.
Panie doktorze, to jeszcze przed przerwą krótka sesja pytań od słuchaczy. Czy dotyczy mnie choroba Hashimoto? Pani Iza pisze, miałam ją wcześniej, ale jestem po radykalnym usunięciu tarczycy z powodu nowotworu.
Tutaj można powiedzieć, że po usunięciu tarczycy te zjawiska w układzie immunologicznym, które towarzyszą, one łagodnieją. W sensie takim, że zabranie tego źródła antygenów tarczycowych powoduje to, że my widzimy, że ilość tych przeciwciał, na przykład, które są we krwi, zmniejsza się. Ale czy to zmienia tutaj postać rzeczy i czy możemy powiedzieć, że została osoba wyleczona z choroby Hashimoto? No, nie patrzymy na to w ten sposób, bo konsekwencją tej choroby nadal jest brak hormonu tarczycy i on w pierwszej fazie, czy na pierwszym etapie, tak jak zrozumiałem, był spowodowany właśnie chorobą Hashimoto, no a teraz już jest spowodowany usunięciem tej tarczycy.
I też pytanie od pana Grzegorza, czy picie herbaty z majeranku pomaga w chorobie Hashimoto? Na temat tego, co się powinno pić i jeść, to jeszcze będziemy rozmawiali po przerwie.
Nie ma takich danych potwierdzonych naukowo akurat o herbacie z majeranku tutaj, także jest pyszna i z innych powodów można ją stosować, ale raczej nie spowoduje wyleczenia tej choroby.
I na koniec, proszę Państwa, jeszcze informacja od pani Agnieszki o korku na ulicy Spacerowej w Gdańsku, informuje nasza słuchaczka. Bardzo duży korek na Spacerowej. My wrócimy do rozmowy na temat choroby Hashimoto po krótkiej przerwie na reklamy.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Piotr Wiśniewski, lekarz specjalista endokrynolog z Katedry i Kliniki Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator Centrum Leczenia Raka Tarczycy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Rozmawiamy o chorobie Hashimoto, o chorobie tarczycy. Czy przy tej chorobie, panie doktorze, zawsze są zaburzenia hormonów tarczycy albo na przykład nieprawidłowy wynik TSH, bo to nie jest to samo. TSH to nie jest hormon tarczycy, prawda?
To prawda. Mówiliśmy wcześniej w tej audycji, że tarczyca nie działa autonomicznie. Ona dostaje sygnały i działa według tych sygnałów od nadrzędnych ośrodków i tutaj od przysadki mózgowej i od podwzgórza. I tym sygnałem właśnie jest TSH, chemicznym sygnałem. Także TSH jest produkowane tak naprawdę w przysadce mózgowej. Jest to dość skomplikowane białko. Natomiast jest w tym panelu badań oceniających funkcję tarczycy, dlatego tak w uproszczeniu i się mówi, że to jest hormon tarczycowy, prawda, czyli pozwalający nam w jakimś stopniu ocenić funkcję tarczycy, ale absolutnie nie jest produkowane w tarczycy.
Czyli krótko można by powiedzieć, że poziom TSH pokazuje nam, ile hormonu tarczycy, czyli tej tyroksyny, nasza tarczyca produkuje, tak? Krótko mówiąc, czy inaczej?
TSH nam pokazuje bardziej, jaka jest odpowiedź tkanek na hormony tarczycy, bo jeżeli w przysadce zacznie brakować tego hormonu, który jest produkowany w tarczycy, to przysadka będzie produkowała tego TSH więcej po to, żeby utrzymać odpowiedniej ilości. Więc jest dla nas takim markerem zaopatrzenia tkanek w hormon tarczycy. TSH jest głównym takim, oznaczanie TSH jest takim głównym parametrem, który nam mówi o tym, jak dobrze tarczyca funkcjonuje, albo jak dobrze prowadzimy potem leczenie substytucyjne.
To jest takie podstawowe badanie w przypadku diagnostyki choroby Hashimoto? leczenia?
Myślę, że to jest najważniejsze badanie w tym sensie, że ono pokazuje, czy doszło już do konsekwencji tej choroby w postaci niedoczynności tarczycy i jak głęboka może to być niedoczynność tarczycy, bo im tego hormonu tarczycy jest mniej, tym mniej dociera do przysadki mózgowej, tym bardziej ona stara się pobudzić tą tarczycę i wyprodukuje znacznie więcej, więc stężenia TSH wtedy znacznie rosną. I to nam pozwala się zorientować, czy mamy do czynienia z niewielkim niedoborem, czy z dużym niedoborem.
Wspominał Pan też o innym badaniu, o kluczowym takim w diagnostyce, o badaniu USG tarczycy. Mhm. Co widać w takim badaniu, jeśli tarczyca no, jest objęta tym stanem zapalnym albo właśnie chorobą Hashimoto już?
Powiem tak, że to zależy od stadium, czy od zaawansowania tej choroby. Każdą chorobę każdy z nas może przechodzić zupełnie inaczej. Niektórzy bardziej dynamicznie, niektórzy mniej dynamicznie. I teraz zależy, w którym momencie my to badanie wykonamy, bo teraz będziemy mówili o takiej sytuacji, kiedy ta choroba bez wątpienia jest już mocno zaawansowana. To najczęściej widać ewidentne zmiany już po pierwszych sekundach po przyłożeniu sondy ultrasonograficznej do szyi. Ewidentnie ta tarczyca się różni od prawidłowej. W USG zwykła tarczyca jest taka jasna, ta się robi ciemna, widać zwłóknienia w tej tarczycy. U wielu osób ona zmniejsza swoje wymiary.
Czyli im bardziej choroba postępuje, tym na przykład tarczyca może być mniejsza, aż do zupełnego zaniku?
Też, tak jak mówiliśmy, każdy choruje troszeczkę inaczej. Powiem tak, że u większości osób jest tendencja do tego, żeby ta tarczyca była mniejsza. Ona nie znika zupełnie bez śladu, bo to też często osoby pytają, czy zanik tarczycy oznacza, czy
że w ogóle nie mamy
że w ogóle
tarczycy.
Nie mamy, nie. On oznacza zanik funkcji tarczycy, natomiast nie oznacza zaniku po prostu tego narządu tak, że śladu po nim nie było.
A czy chora tarczyca z powodu choroby Hashimoto może powodować albo w jakiś sposób nasilać inne choroby związane z układem immunologicznym? No bo jeśli ona źle pracuje, to też swojej funkcji nie do końca pewnie spełnia. I czy to może mieć konsekwencje dla innych organów?
To jest bardzo dobre, bardzo ważne pytanie. To dziękuję, że Pani tą kwestię w tej rozmowie porusza, bo to prawda, że jest duża rola układu immunologicznego w przypadku choroby Hashimoto, ale choroba Hashimoto jest akurat takim klasycznym przykładem choroby immunologicznej narządowo swoistej, czyli to oznacza, że dotyczy tylko i wyłącznie jednego praktycznie narządu. I ta dysfunkcja układu immunologicznego jest bardzo mała i bardzo selektywna tylko w tym wąskim zakresie. Natomiast to nie oznacza, że inne funkcje układu immunologicznego, które są bardzo liczne i na co dzień są potrzebne, że one są w jakimś stopniu upośledzone.
Ja o to zapytałam dlatego, że często czytając pacjent gdzieś nawet w internecie informacje na temat, nawet informacje no, w takich wiarygodnych źródłach, może przeczytać, że często występuje wspólnie z innymi chorobami z autoagresji tak zwanej, że na przykład może wystąpić dodatkowo coś.
To znaczy tak, osoby, które, u których pojawia się choroba Hashimoto, jakby wziąć 10 tysięcy osób z chorobą Hashimoto i zbadać, jak często u nich na przykład pojawia się cukrzyca typu pierwszego.
Albo to też jest choroba z autoagresji.
Też choroba immunologiczna. Albo bielactwo, dajmy na to. To okaże się, że o jakąś niedużą liczbę osób będzie więcej w tej grupie z pacjentami. Ten efekt jest w skali indywidualnej, jest do pominięcia praktycznie, ale w skali takiej epidemiologii, gdzie mamy obserwacje set albo tysięcy osób, to będzie jednak kilka osób więcej. Ale mówię, tak z praktycznego punktu widzenia, to osoby, jeżeli mają rozpoznaną chorobę Hashimoto, to nie powinny obawiać się, że razem z tą chorobą
zaraz
Hashimoto
coś innego się może im
w pakiecie cały zestaw ten. W przypadku innych chorób immunologicznych tak bywa, to prawda, ale tutaj Hashimoto jest tym wyjątkiem.
Panie doktorze, a chciałam przy okazji, jak już jesteśmy przy tarczycy, zapytać też o podwyższone stężenie prolaktyny. To jest taki hormon, który wydzielany jest przez przysadkę. Proszę mi poprawiać, jeśli źle coś mówię.
Nie, świetnie wszystko.
Powiedzmy, za co jest odpowiedzialna ta prolaktyna i czy rzeczywiście to może mieć wpływ na rozwinięcie się choroby Hashimoto? To jest jakby jedno pytanie i przy okazji chciałam zapytać o drugą rzecz. Tarczyca ma takie cztery dodatkowe koło siebie gruczoły przytarczyce, to się nazywa, przytarczyczne, tak? I czy one, jeśli choroba Hashimoto postępuje, mogą zacząć gorzej pracować? One są odpowiedzialne za tak zwany parathormon, tak? Za wydzielanie parathormonu, który związany jest z przyswajaniem wapnia i tak dalej. No właśnie, jak to wygląda, bo to jest obok siebie, tak? Czyli jeśli tam nam maleje, to te przytarczyce też będą malały. I co z tą przysadką i prolaktyną?
Tak, to proszę mnie pilnować, żebym potem na prolaktynę, na ten wątek o prolaktynie też odpowiedział, ale jeżeli mówimy o przytarczycach, to jest bardzo uzasadnione myślenie, że skoro w tarczycy jest stan zapalny, to przy tarczycach, które są takimi małymi ziarnkami przyrośniętymi mocno do tarczycy, do plecków w cudzysłowie, czyli z tyłu tej tarczycy, to że też być może...
Coś się może zacząć dziać.
Tak, przy tarczyce są bardzo ważnym narządem, chociaż w wielkości ziarenka, to one regulują gospodarkę wapniową w bardzo silny sposób. I teraz na szczęście dzieje się tak, że w chorobie Hashimoto praktycznie nie ma tego problemu, że przytarczyce zostają uszkodzone. One są strukturalnie i widać antygenowo niezależne w dużym stopniu. Także
czyli nie trzeba się martwić, że jak mamy Hashimoto, to za chwilę będziemy mieć osteoporozę na przykład.
Że przy tarczyce, to i przy tarczyce, jak to się tak kolokwialnie mówi, że pójdą, to absolutnie nie należy się tego obawiać. Osteoporoza to jest temat niezależny od choroby Hashimoto. Może jakieś słabe powiązania teoretycznie można znaleźć, ale nie.
Nie bezpośrednio. A miał pan jeszcze powiedzieć o tej prolaktynie.
A tak, więc prolaktyna nie jest, czy hiperprolaktynemia, która jest dość często stwierdzana, nie jest przyczyną chorób tarczycy, natomiast ta zależność jest odwrotna. To znaczy nieprawidłowa funkcja tarczycy powoduje hiperprolaktynemię, czy niedobór hormonu tarczycy, niedoczynność niewyrównywana hormonami powoduje nadprodukcję prolaktyny, a to może skutkować zaburzeniami miesiączkowania, czy problemami z piersiami.
A proszę powiedzieć, czy w takim razie, jeśli mamy chorobę Hashimoto już stwierdzoną, to powinniśmy też poprosić lekarza o sprawdzenie, wykonanie badania dotyczącego prolaktyny?
Nie,
czy niekoniecznie?
Nie, to jest zupełnie odwracalny stan czynnościowy i tutaj...
Czyli jak zaczniemy leczyć chorobę Hashimoto, to ta sprawa też się powinna
tak,
wyrównać,
to gdybyśmy
tak?
zbadali, to raczej jest w tą stronę, że jeżeli z jakiegoś powodu jest oznaczone stężenie prolaktyny, i jest nieprawidłowy, to jednym z pierwszych badań, które trzeba zrobić, czy pierwszych przyczyn, dla których to mogłoby być, to będzie niedoczynność tarczycy.
Wspominał pan tutaj już, panie doktorze, o tym, że leczy się w prosty sposób, dostarczając to, czego nie ma, czyli dostarczając po prostu hormony tarczycy w odpowiedniej dawce, ale czy wystarczy przyjmowanie tych leków, czy trzeba byłoby na przykład też pomyśleć o jakiejś diecie, dodatkowym ruchu? Jakie są wskazania lekarskie, co robić, jeśli chodzi na przykład o właśnie żywienie?
Tutaj jest tak, ja może bardziej ogólnie jeszcze wrócę do tego na samym początku. Pierwsze pytanie było, czym jest w ogóle choroba Hashimoto. Ja może jeszcze powiem tak, że choroba Hashimoto oprócz tego, że jest medycznym problemem, prawda, jest też pewnego rodzaju takim zjawiskiem społecznym czy socjologicznym ciekawym. I jest bardzo dużo osób, które mają bezpośrednią albo pośrednią styczność z tą chorobą i mają swoje różne doświadczenia, obserwacje, którymi się chętnie dzielą. I teraz to, co reprezentuje lekarz, to jest powiedzmy wiedza medyczna, potwierdzona naukowo. Do tego staramy się dążyć, żeby na wszelkie te jakieś stwierdzenia mieć argumenty naukowe. I teraz jak to się ma do diety na przykład?
Jest tych bardzo... diet jest cała masa, tak, książki dokładnie. Nawet powstają, prawda? Dieta
tak.
w Hashimoto,
dieta
co jeść, czego nie jeść.
Odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka i to nie ma żadnych wątpliwości co do tego i zdrowa dieta jest naprawdę arcyważna dla profilaktyki chorób, dla leczenia wielu chorób. Natomiast jeżeli mówimy o konkretnie o chorobie Hashimoto, to nie mamy żadnych naukowych takich dowodów na to, że jest jakaś dieta, która pacjentom daje coś więcej, jakiś lepszy efekt, zmniejszenie dolegliwości, niż gdyby to nie dotyczyło osoby z chorobą Hashimoto. Dieta wpływa mocno na nasz stan, na nasze samopoczucie i tak samo wpływa na pacjentów z chorobą Hashimoto, jak pacjentów bez choroby Hashimoto.
Ale taki trend na przykład rezygnowania z wykluczania z diety produktów zawierających gluten wylansowały w Polsce różne znane osoby, celebryci. Zaczęły właśnie powstawać takie publikacje, książki, poradniki z dietami pozbawionymi właśnie glutenu jako rzekomo czynnika, który może nasilać chorobę i wręcz pojawiły się takie informacje, że jeśli gluten wykluczymy, to jest szansa, że ta choroba się po prostu cofnie, że będziemy wyleczeni. To są prawdziwe informacje w ogóle, udowodnione jakoś naukowo?
To znaczy bardzo dobre w tym całym zjawisku moim zdaniem, bardzo dobre jest to, że jest mowa o tym, że żeby pomyśleć o swojej diecie, żeby zadbać o to, żeby ona nie była, żeby to nie były pierwsze z brzegu rzeczy, najbardziej dostępne. I osoby, które stosują dietę bezglutenową, to bardzo często przykładają w ogóle do jakości jedzenia bardzo dużą wagę. Więc to jest generalnie dobry trend, natomiast czy to może spowodować wyleczenie choroby Hashimoto? To absolutnie nie. Nie ma takich dowodów, które by pokazywały, że, albo tak samo moje doświadczenie, to jest 20 lat pracy endokrynologa,
nie spotkał się pan z czymś?
Znaczy, spotkałem się znacznie częściej z sytuacją taką, gdzie wycofywaliśmy się z leczenia hormonami tarczycy po wielu, wielu latach, bo tej choroby po prostu nie było. Ona była niewłaściwie rozpoznana. Natomiast u osoby, która ewidentnie ma chorobę Hashimoto, żeby można było stwierdzić, że jej już nie ma, i że ma to związek z dietą, to takiej sytuacji nie było.
Panie doktorze, i pytanie od naszych słuchaczy. Mam pytanie do pana doktora. Jaki jest prawidłowy poziom TSH? Dietetycy mówią, że 1,5 do 2, a lekarze mówią, że do 4 to jest prawidłowy wynik. Proszę o odpowiedź, pyta pani Martyna.
To jest w sumie proste zadane pytanie, ale jeżeli już zadać je lekarzowi, zwłaszcza takiemu, który się zajmuje chorobami tarczycy, to odpowiedź nie jest taka łatwa, bo zakres populacyjny stężenia TSH, to jest zakres referencyjny.
Chce pan powiedzieć, że po prostu zależy od wieku, tak?
Zależy od wieku, to jest jedna rzecz. To prawda, że u osób starszych, jakby badać TSH tylko i wyłącznie u seniorów, to ono zwykle jest wyższe niż u osób młodych. Także przy interpretowaniu wyniku również trzeba wziąć pod uwagę wiek. Te normy, które mamy na wyniku z laboratorium, to są normy populacyjne.
Dla całej populacji, od dziecka do staruszka.
Dokładnie, one
tak?
Nie dotyczą na pewno kobiet w ciąży, one powinny być mocno, albo inaczej, powinny być interpretowane inaczej też w przypadku osób starszych. Jakie powinno być TSH, to nie ma jakiegoś jednego takiego, ja bym nie chciał, żeby to było zrozumiane tak, że jest jakieś jedno badanie i mamy
już łatwo postawić taką odpowiedź.
Dokładnie.
Panie doktorze, bo czas nas goni, a chciałam jeszcze zadać pytanie, które tutaj stawia pan Jan. Czy wiek ma znaczenie dla choroby Hashimoto? Pan Jan pisze, że ma 72 lata. I jakie objawy mogą wystąpić? Czy rzeczywiście w wieku takim już późniejszym może się pojawić ta choroba?
Choroba Hashimoto znacznie częściej, jej częstość występowania rośnie wraz z wiekiem. No, czyli osoby starsze częściej chorują na Hashimoto niż osoby młode. To oczywiście słychać bardziej te młodsze osoby, tak jak się w społeczeństwie obserwuje, ale prawda jest taka, że to więcej osób...
Czyli na co powinny zwrócić uwagę te starsze osoby? Jakie objawy mogą ich dotyczyć?
Ja bym powiedział tak, ponieważ lista tych objawów, które można by przypisywać potencjalnie chorobom tarczycy, jest bardzo duża, to ja bym postawił sprawę w ten sposób, że jeżeli się pojawia jakiś problem zdrowotny, którego wcześniej nie było, I to wówczas należałoby przegadać ze swoim lekarzem rodzinnym, na ile to może mieć związek z...
pracą tarczycy na przykład.
Dokładnie. I w wielu sytuacjach ocena funkcji tarczycy to będzie jedna z pierwszych rzeczy, która będzie wykonana, bo te objawy, mówiliśmy, że są bardzo niespecyficzne. Każdy choruje troszeczkę inaczej. Jest gro osób, które w ogóle nie mają żadnych objawów, a mają chorobę tarczycy.
Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie od pana Marcina. Czy choroba Hashimoto to jest, może spowodować, że jesteśmy bardziej narażeni na nowotwory tarczycy?
Krótko mówiąc, nie. To nie jest choroba, która predysponuje, nie jest stanem przednowotworowym i osoby, które mają tą chorobę, nie są zagrożone powstawaniem hormonów, czy to bardziej w tarczycy, czy w innych narządach.
Czy można coś zrobić, żeby choroba się nie pojawiła? Czy to jest niezależne od tego, co my będziemy robić?
Ja myślę, że zawsze, tak jak pytała pani o dietę i aktywność fizyczną, zdrowa dieta i aktywność fizyczna są zawsze taką mantrą, którą należy powtarzać przy takich pytaniach. Natomiast na pewno nie ma jakiegoś jednego prostego czynnika, którego zapobieganie spowoduje, że ta choroba się nie pojawi. Powinniśmy spełniać zasady profilaktyki, stosować zdrową dietę, regularną, częstą aktywność fizyczną, ale to akurat może nas zabezpieczy przed wieloma różnymi innymi schorzeniami, znacznie poważniejszymi, natomiast nie ma wpływu większego na chorobę Hashimoto.
Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie przysłane do nas pytania. Doktor nauk medycznych Piotr Wiśniewski, lekarz specjalista endokrynolog z Katedry i Kliniki Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator Centrum Leczenia Raka Tarczycy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za przyjście do studia i za rozmowę. Dziękuję.
Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor.
Audycję zrealizował Maciej Bogusławski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów! Porady w Radio Gdańsk.